popołudniówki.
W naszym studio pani Barbara Bielini-Skopeć, Lubuska Wojewódzka Konserwator Zabytków. Dzień dobry, witamy.
Dzień dobry.
I o zabytkach właśnie chcieliśmy porozmawiać, a właściwie chciałbym zacząć od wyjątkowego, bo jak zwykło się go określać już teraz, historycznego spotkania, jakie kilka dni temu odbyło się w Kostrzynie nad Odrą, to konwent polskich i niemieckich konserwatorów zabytków. I jak się okazało, pierwsze takie spotkanie po II wojnie światowej. Rodzi się więc pytanie, jak to możliwe, że dopiero teraz, po tylu latach, polscy i niemieccy konserwatorzy spotkali się, aby porozmawiać o wspólnym ratowaniu zabytków i dziedzictwa kulturowego.
Obchodziliśmy w tym roku Europejski Rok Dziedzictwa Kulturowego i to jak gdyby zainspirowało do tego, aby zorganizować takie spotkanie, bo polscy konserwatorzy zabytków zaprosili na nie już w ubiegłym roku kolegów z Niemiec. Wskazałam wówczas, że w imieniu polskich wojewódzkich konserwatorów zabytków, że obchodzimy, czy podsumowujemy ten Europejski Rok Dziedzictwa, ale i również obchody naszego stulecia odzyskania niepodległości. Nie wiedziałam, jaki będzie zupełnie odzew. Ja dotąd współpracowałam przede wszystkim z konserwatorem brandenburskim. Jakkolwiek długo, już wiele lat współpracowaliśmy na różnych polach wymiany doświadczeń i z młodzieżą, i w formie różnych konferencji, w przeróżny sposób. I przeszło to nasze oczekiwania, ponieważ Niemcy rzeczywiście odpowiedzieli bardzo entuzjastycznie, byli bardzo pozytywnie nastawieni, z wielką chęcią oświadczyli, że przyjadą do nas. Przyjechali rzeczywiście prawie w komplecie, a zaplanowałam to na koniec roku, znając, że wtedy już może będziemy po wszystkich obchodach, uroczystościach, ale jak to zawsze, jeszcze 13 grudnia rzeczywiście to nie był ten okres takiego wyluzowania, więc rzeczywiście jeszcze wszyscy przyjeżdżali niejako w ostatniej chwili, bo to podsumowujemy rok.
Tak, ale to pytanie pozostaje, bo rozumiem, że na pograniczu polsko-niemieckim, tym lubusko-brandenburskim na przykład, albo na pograniczu Dolnego Śląska z Saksonią, czy Zachodniego Pomorza z tamtejszym niemieckim landem, takie spotkania się odbywały. Natomiast polscy konserwatorzy w sumie, wszyscy razem, ze swoimi niemieckimi kolegami naprawdę nie prowadzili takich spotkań, nie było takiego konwentu?
No, w takiej formie, to nawet nie był konwent, ja to nazwałam roboczym spotkaniem. Spotkanie robocze, bo trudno to inaczej określić. Mieliśmy nie za dużo czasu, były tam dwa wystąpienia konserwatorów. Niemcy tworzą w ogóle taki związek konserwatorów niemieckich, bo ich prawo na terenie poszczególnych krajów związkowych różni się trochę. My mamy jedno, mamy centralnego, generalnego konserwatora zabytków, mamy naszego ministra kultury, dziedzictwa narodowego, chociaż działamy w strukturach czy jako służby zespolone z wojewodą, to jednak mamy nad sobą tego jednego ministra. Natomiast oni w poszczególnych landach mają różnego rodzaju prawo i tworząc ten związek kierują się też tym, żeby wypracować pewne wspólne działania na terenie całych Niemiec, jakkolwiek na przykład w przypadku odbudowy zabytków to stanowisko jest różne w poszczególnych landach. Mieliśmy okazję się z tym zapoznać, jak u nich funkcjonuje prawo i sami również przedstawiliśmy, jak u nas działają te struktury służby ochrony zabytków, ale również przedstawiliśmy problematykę ochrony zabytków.
No właśnie, bo rozmawialiście nie tylko o systemie ochrony zabytków, ale także właśnie o problemach. I okazuje się, że i po polskiej, i po niemieckiej stronie granicy te problemy są bardzo zbieżne, szczególnie jeżeli chodzi o na przykład tereny dawnego NRD.
No więc tutaj to już ta długoletnia współpraca z konserwatorem brandenburskim zaowocowała spotkaniami poświęconymi zabytkowym rezydencjom, bo jak gdyby szukaliśmy tego, co nas łączy, w sensie problemu, który nas łączy, czyli tego problemu, który chcielibyśmy w jakiś sposób rozwiązać. I wówczas zrodziła się taka inicjatywa, powstała grupa robocza już w 2012 roku. Ona skupiła trzech konserwatorów po polskiej stronie, jak pan powiedział, Pomorze Zachodnie, Lubuskie, Dolny Śląsk i trzech po stronie niemieckiej, czyli Mecklenburgia, Pomorze Przednie, Brandenburgia i Saksonia. W efekcie tej współpracy skupiliśmy się na zabytkowych rezydencjach. Powstała wystawa, na której prezentowaliśmy te zabytki, które są w dobrym stanie, które są powiedzmy zabezpieczone, czekają na lepsze czasy, które są powiedzmy w takim stanie zabezpieczenia, ale w każdej chwili ta sytuacja może ulec pogorszeniu i te, które są zagrożone, już mogą nam zniknąć z krajobrazu. Ta wystawa została zaprezentowana na takich targach Denkmal, czyli zabytek, które odbywają się co dwa lata w Lipsku i w 2016 roku wtedy podsumowaliśmy tą naszą współpracę. Została nagrodzona złotym medalem. Ja myślę, że nawet bardziej niż powiedziałabym wartości merytorycznej tej wystawy, chociaż one były niewątpliwie wysokie, najbardziej chyba doceniono tą wspólną inicjatywę. To, że to rzeczywiście też było coś wyjątkowego, że aż sześciu konserwatorów na tym pograniczu polsko-niemieckim skupiło się.
No ale wracając do tego problemu, bo okazuje się, że tak jak na przykład w Polsce zawsze ogromnym problemem były pieniądze na ratowanie zabytków, na konserwację obiektów zabytkowych, to wydawać by się mogło, że w kraju tak bogatym jak Niemcy, pieniędzy właśnie na ten cel powinno być więcej i takich działań właśnie promujących to dziedzictwo kulturowe, restaurujących zabytki, które potem można wykorzystać na przykład w charakterze obiektów turystycznych, że tam nie będzie tego problemu, a jednak okazuje
jeżeli
się...
Jeżeli chodzi o rezydencję, to rzeczywiście oni tutaj przynajmniej w tych wschodnich krajach związkowych mają ten problem, ponieważ te środki, o których pan mówi, tam rzeczywiście środków można powiedzieć nie brakuje, ale głównie skupiają się one na miastach. Jak rozmawiałam z moim kolegą konserwatorem brandenburskim, to on mi wyjaśniał, że te rezydencje, które są sytuowane w małych miejscowościach, mają ten sam problem, który jest u nas. Czyli nie ma tych środków centralnych, które by akurat na te zabytki szły. A co więcej, jeszcze do niedawna była taka sytuacja, że oni na przykład nie przeznaczali środków na zabytki, które nie miały gospodarza i nie miały funkcji. Przez jakiś czas temu jeszcze tam rozbierano, wysadzano w powietrze, to nas mogło mocno bulwersować. Tak. Tak w ten sposób rozwiązywano problem zabytków. W Saksonii jeszcze kilka lat temu podobnie robiono. Tam nie ma ruin, że tak powiem, w krajobrazie. Albo są zabytki zagospodarowane, albo już ich po prostu nie ma.
Dziękujemy, sprzątamy.
Udokumentowane i uprzątnięte, tak bym powiedziała. Ale tam też inne jest podejście. W Saksonii na przykład odbudowuje się zabytki bardzo pieczołowicie w oparciu o różnego rodzaju dokumentacje, a na przykład w Brandenburgii absolutnie się tego nie robi. Tam się, że tak powiem, stricte chroni substancję oryginalną, zachowaną, nie dodaje się nic więcej. Ale na przykład w samym Berlinie, bo akurat na terenie Brandenburgii czy Berlina jest dwóch konserwatorów, tam przecież odbudowano zamek, prawda? Także to różnie w poszczególnych tych krajach związkowych jest.
Warto też zaznaczyć, że dyskusja odbywała się na takim specyficznym terenie, czyli na ziemiach lubuskich, na ziemi lubuskiej, która przed II wojną światową była terenami niemieckimi. Tu jest mnóstwo zabytków z Niemcami związanych.
Mamy historię. Musimy się z tym pogodzić i to zaakceptować i przyjąć jednak, że te 70 ponad lat po wojnie to jednak też już jest nasze wspólne dziedzictwo.
Ale są też głosy, które na przykład zgłaszają takie propozycje, aby to Niemcy płacili albo przynajmniej dorzucali się do renowacji obiektów zabytkowych właśnie na terenie chociażby województwa lubuskiego, bo skoro to jest ich dziedzictwo w pewien sposób, nasze też oczywiście teraz, ale głównie ich, to dlaczego mieliby do tego nie dopłacać? I tutaj strona niemiecka mówi twardo nie.
Nie, no tak do końca też nie jest. Znaczy padło rzeczywiście nawet w trakcie spotkania takie pytanie konkretne, to chodziło o środki od rządu, środki rządowe. Natomiast przecież mamy takie doświadczenie, współpracujemy z Fundacją Niemiecko-Polską, która ma siedzibę w Görlitz. To jest prywatna fundacja, która się sięga po środki z rządu Republiki Federalnej Niemiec i która wspiera zabytki na naszym terenie. Już od wielu lat na terenie Dolnego Śląska, ale i od 2012 bodajże roku zaprosiłam ich tutaj do nas i już wiele obiektów też było zrobionych. Może nie są to jakieś bardzo wysokie, oszałamiające kwoty, ale tam ponad 700 tysięcy już żeśmy pozyskali w ciągu tego czasu.
Ale musi być ktoś, kto wyciągnie z budżetu federalnego, prawda?
A nie, nie ma takiego jest programu. Tym pośrednikiem jest fundacja. Ja co roku daję jakieś propozycje, albo się uda, albo się nie uda. W granicach tak 100 tysięcy na jeden zabytek staramy się pozyskać. W ostatnim roku to był kościół imienia Żubka Chrystusa we Wschowie. Tam Niemcy dali 100 tysięcy na remont więźby dachowej. W poprzednim roku w Żaganiu kaplicę grobu Chrystusa również wyremontowano. Jeszcze wcześniej ołtarze w Gościkowie Paradyżu, w Klębsku. Także no trochę tych środków, że tak powiem, przeznaczono. Nie są może to one wielkie, ale faktycznie.
Zresztą przykładów takiej dobrej współpracy konserwatorskiej na polsko-niemieckim pograniczu w naszym regionie można by mnożyć. No dość wspomnieć chociażby o Gubińskiej Farze czy Parku Murzakowskim. Prawda, w Łęknicy.
Oczywiście, Park Murzakowski to jest rzeczywiście coś wyjątkowego, co zaowocowało wpisem na listę światowego dziedzictwa. Ta współpraca musiała zaistnieć i znów jak gdyby poza wartością, która jest no, niewątpliwa, wartością merytoryczną, historyczną i artystyczną parku, to jednak ta współpraca też była tutaj, miała ogromne znaczenie.
No ale z drugiej strony też mamy właśnie chociażby taką twierdzę Kostrzyn, bo właśnie w Kostrzynie nad Odrą odbywało się to spotkanie i tam też zwracano uwagę, że ta współpraca nie do końca przebiega tak, jakby mogła. Na przykład Wyspa Odrzańska jest po niemieckiej stronie i tu jest problem z jej renowacją, z opieką nad tą częścią twierdzy Kostrzyn.
No tak, ale ona jest, jak pan wspomniał, w Niemczech.
No właśnie, dlatego...
Natomiast z tego, co wiem, tam burmistrz od wielu lat bardzo aktywnie stara się o środki i cały czas się stara i to jest zadanie jeszcze wymagające wiele czasu, żeby je ukończyć. Już naprawdę samorząd mocno się postarał i wiele prac wykonano. Między innymi oddano do użytku muzeum, w tym Bastionie Filip. Świetne zresztą muzeum. Wszyscy, którzy zwiedzali to zniszczone. Przecież Kostrzyn to jest takie miejsce, które jest pomnikiem tej II wojny światowej.
Nieprzypadkowo zresztą tam pani wybrała to miejsce.
Oczywiście, bo ja myślę, że to nas w pewnym sensie sensie takiej dotkliwej, powiedziałabym, tej trudnej historii w pewnym sensie nas tutaj łączy i wskazuje na to, że takie miejsca powinny też zostać zachowane, poddane konserwacji, nie podlegać, powiedziałabym, odbudowie. Nie ma takiej potrzeby, co nie znaczy, że nie należy poddawać konserwacji tych fortyfikacji wspaniałych, które okalają to miasto. I tak się dzieje w przeciągu ostatnich lat, ale wiem, że to na to zadanie wciąż jeszcze potrzeba pieniędzy i tutaj burmistrz będzie się na pewno o to starał, więc dlatego też wybrałam to miejsce, żeby pokazać pewien problem, który mamy.
Europejski Rok Dziedzictwa Kulturowego już się kończy. Myśli pani, że to spotkanie zaowocuje dalszą współpracą polskich i niemieckich konserwatorów, nie tylko tutaj na pograniczu?
Wszyscy zadeklarowali, że jak najbardziej, że chcą, że są otwarci, że są tym spotkaniem, że tak powiem, no bardzo podbudowani. Już słyszałam o takich relacjach pojedynczych pomiędzy poszczególnymi konserwatorami i takich właśnie kontaktach, które zostały nawiązane. Zaplanowaliśmy wspólne spotkanie w połowie roku na terenie Niemiec. Zobaczymy. Jak ktoś mi kiedyś powiedział, najpierw trzeba postawić pytanie, co nas może połączyć. Myślę, że jeszcze mamy chwilę czasu, żeby się nad tym zastanowić, co może dobrego wyjść z tych naszych wspólnych działań. One nie muszą mieć charakteru takiego wspólnego na zasadzie, że wszyscy konserwatorzy, ale być może takie pojedyncze relacje z poszczególnymi też czymś zaowocują. Ja wiem, że na naszym terenie już tak było, więc tylko optymistycznie patrzę w przyszłość.
Więc optymistycznie też będziemy patrzeć w przyszłość. Z optymizmem wypatrujemy także przyszłego roku, licząc na to, że lubuskie zabytki zostaną wpisane na listę pomników historii. Trochę odchodzimy już od tego polsko-niemieckiego spotkania, choć z drugiej też strony tak sobie pomyślałem, że te pomniki historii, które mamy na terenie naszego województwa i te kolejne kandydatury właśnie do tego zaszczytnego miana, to w pewien sposób jest także niemieckie dziedzictwo, prawda?
Niemieckie, ale nie tylko.
Ale
na
nie
przykład
tylko.
Trzebiechów, czyli Henry van de Velde, belgijski artysta, którego dzieła są wpisane na listę światowego dziedzictwa i w Trzebiechowie zachowały się elementy wystroju, wyposażenia dawnego sanatorium. Myślę, że jest takim zupełnie neutralnym i absolutnie niezwiązanym, powiedziałabym, ze sztuką czy z architekturą niemiecką. Absolutnie europejskim, więc ten wpis już czeka od 2015 roku i w zeszłym roku złożony został wniosek w sprawie kościoła w Rokitnie. Mam nadzieję, że też nadejdzie ten moment, bo to jest też absolutnie wart tego obiekt, ale jest jeszcze kilka kolejnych, które pewnie powinny pomyśleć o tym, żeby opracować takie wnioski i je do ministra skierować.
Na przykład?
Oj, jak wymienię za mało, to zaraz będzie, że coś pominę.
Się obrażą.
Wie pan, nie, ja myślę na przykład o Kostrzynie. Uważam, że Kostrzyn zasługuje na takie miano pomnika historii, bo to nie musi być tylko historia Polski, ale historia Europy w pewnym sensie. Tragicznych, ważnych wydarzeń związanych z przebiegiem II wojny światowej. Cały czas myślę o zamku w Siedlisku, bo to jest owszem też ruina, ale jednak to jest największy zamek na terenie historycznego Dolnego Śląska, renesansowy. Myślę, że jeszcze trochę by się takich obiektów znalazło o samym mieście, na przykład w Schowa też.
To zapytam inaczej. To czego zabrakło, żeby właśnie przed kilkoma dniami, kiedy prezydent ogłaszał listę kolejnych pomników historii, właśnie na tej liście nie znalazły się lubuskie obiekty, chociażby właśnie
na
Trzebiechów.
Na to pytanie panu nie odpowiem, bo to było jakieś gremium, które analizowało złożone tam wnioski, tego o to należy gdzie indziej pytać. Być może, no nie wiem, inne były pilniejsze sprawy. 105 pomników wpisano, więc myślę, że te kolejne będą dalej kontynuowane.
W takim razie trzymamy kciuki, aby kolejne lubuskie zabytki znalazły się na tej prestiżowej liście. Trzymamy też kciuki za dalszą dobrą współpracę polskich i niemieckich konserwatorów, którzy spotkali się w Kostrzynie nad Odrą, a to spotkanie zorganizowała pani Barbara Bielinis-Kopeć, lubuska wojewódzka, konserwator zabytków dzisiejszego popołudniówki Radia Zachód. Dziękujemy serdecznie za przybycie do studia.
Dziękuję bardzo.